Dzień dobry, chwała Bogu. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Panu Bogu to, że jesteś dobrym naszym Bogiem i przyszliśmy, żeby uczcić niech to błogosławieństwo, które przeznaczyłeś dla nas. Niech będzie dzisiaj naszym wielkim błogosławieństwem. Panie Boże nasz, dziękujemy, że nigdy nas nie zawodzisz. Także dzisiaj nie tak będzie. Będziemy ubogaceni, uzdrowieni, posileni. Dziękujemy Panu Bogu naszemu. Amen.
Halleluja! Jak wspaniały to był dzień, kiedy Jezus stanął na naszej drodze. Amen. I poznaliśmy Go, otworzył nasze oczy. To był cudowny dzień. O tym będzie ta pieśń. O, jak wspaniały to dzień.
Tak, Panie Boże nasz, jesteśmy pod wrażeniem Twojej łaski, o której śpiewaliśmy, Panie i Boże nasz. I nic, co chcielibyśmy sami zrobić, to by się nam nie powiodło. Panie Boże, to nie zrobiłoby na Tobie żadnego wrażenia. Panie i Boże nasz, ponieważ Ty lubisz doskonałeś, a doskonale tylko Ty możesz uczynić. Panie Boże, i tak po prostu myśląc o nas, po prostu z Twojego serca, z Twojej miłości. Panie Boże nasz, dlatego dziękujemy, dlatego wywyższamy Ciebie. Panie nasz i Boże, dzisiaj my wszyscy Twoje dzieci, Panie nasz Boże, chcemy powiedzieć dziękuję. Panie nasz Boże, cóż możemy więcej? Panie, dlatego otwieramy nasze serce przed Tobą i chcemy, żeby tam wlało się, Boże, Twoje słońce. Panie nasz i Boże, i Twoje dobre dary. Panie nasz, bo tego chcemy, tego pragniemy, dzięki temu żyjemy, dzięki temu rozwijamy się, rozkwitamy. Panie i Boże nasz, im bardziej się otwieramy na Ciebie, tym bardziej właśnie jesteśmy sobą. Dziękujemy Panu i Bogu naszemu, który nas tak wspaniale uczynił. Panie i Boże, i to jest chyba dopiero początek tego, co Ty zamierzyłeś dla nas. Dziękujemy i wywyższamy naszemu dobremu Panu i Bogu. Chwała i cześć Tobie. Amen. Amen. Usiądźmy na chwileczkę. Tak, więc w imieniu Pana Jezusa Chrystusa mam zaszczyt powitać Was wszystkich. Chciałbym zapytać, czy ktoś przywozi pozdrowienia, chciałby pozdrowić, przekazać dobre słowa dla Kościoła. Proszę bardzo. O, a co, czemu nie ma małżonka? Aha, to w związku z tym tutaj. Tak, dziękuję bardzo. Boże nas ogląda, także pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy, którzy nas oglądają online. Dobrze, ktoś jeszcze pozdrawia nas? Chyba nie widzę podniesionych. Przecież tam tygodnia, co mamy w tym najbliższym tygodniu, więc... No na pewno urodziny i będą to dwie osoby, Maruszak, Marzena Wszodę i w sobotę brat Gustaw Jeździeński. Życzymy Wam wielu, wielu Bożych błogosławieństw. W środę nasze kolejne nabożeństwo, godzina 18:00, w piątek wyjeżdżamy do Ryk. Jeśli ktoś pragnie dołączyć do tych, którzy zwykle wyjeżdżają, prosimy o kontakt z nami. Za dwa tygodnie będzie ostatnie spotkanie z Jakubem Kamińskim. Ja jeszcze za tydzień, w niedzielę dokładnie powiem. Będzie to za dwa tygodnie, ale ja powiem szczegóły, tylko tak przypominam, ponieważ jest ta wielka, wielka ewangelizacja, chyba największa w historii Lubelszczyzny. Ewangelizacja, czyli dzielenie się dobrą nowiną, będzie u nas magistra Jakub Kamiński. No i zostało jeszcze zaproszenia, niewiele zostało, z tych 200, które były, czy 400, nie pamiętam ile tam wzięliśmy i kaset wzięliśmy, zostało jeszcze tylko 28. Więc proszę się spieszyć. To są zaproszenia, żebyśmy my mogli tam pójść, a także nie chodzi nawet tyle o nas, bo my już wszystko wiemy i cieszymy się ze zbawienia, ale chodzi o innych, których możemy zaprosić. Więc to jest bilet i dla nas, i dla innych, których możemy i chcemy zaprosić. 10 zł. W internecie już słyszałem po 30 zł. U nas nadal cena jest 10 zł. Jeszcze zostało tylko 28 sztuk. Proszę się pospieszyć. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny koniecznie trzeba wykorzystać te 28 sztuk. No i to chyba wszystkie ogłoszenia. Może jeszcze takie, że po nabożeństwie dzieci mają próbę. A teraz powstańmy jeszcze raz i złożymy nasze dary finansowe dla Pana Boga. Czyli uwielbimy Pana Boga naszą portmonetką.
Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że my zanim poprosimy Ciebie o cokolwiek, Ty wiesz, czego potrzebujemy i Ty dajesz nam to ziarno, byśmy siali nie tylko w Królestwo Twoje tutaj na ziemi, które przyjdzie, ale byśmy siali również w innych. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam to ziarno. Amen.
Amen. Uwaga, zapomniałem, że te właśnie bilety na ewangelizację należy nabywać u Agnieszki Pier, u naszej księgowej. Często słyszymy takie zdanie, że Pan Bóg nas kocha. A ja myślę, że można to jeszcze mocniej powiedzieć. Jak można jeszcze mocniej powiedzieć? Bóg nas kocha, to już jest samo w sobie wiele, to jest mocne słowo. A jak można powiedzieć jeszcze mocniej? Słucham? Bardzo kocha, umarł za nas. Jeszcze mocniej można powiedzieć. Jak? Jeszcze mocniej. Co? Miłuję. Jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej. Dobrze, już. Pan Bóg jest w nas zakochany. I teraz tak. Mamy Słowo Boże, Biblię. Pan Bóg użył swoich sług, aby ta księga powstała i aby nam służyła. I służy fantastycznie. Otwieramy i zdumiewamy się tym, co tam możemy przeczytać. Widzimy Pana Boga, Jego dzieło, widzimy samych siebie i to jest super. Ale w tej księdze widzimy też serce Boga. W tej księdze odczytujemy charakter naszego Boga. Każdy z nas ma charakter jakiś i Pan Bóg też sobą, swojej naturze prezentuje jakiś charakter. I to jest fascynujące poznawać, jaki charakter ma nasz Pan Bóg. Jak ten Bóg, z którym mamy spędzić całą wieczność, jak ten Bóg, który się nam interesuje, jak on wygląda, w tym sensie, jaki on jest, jaki ma charakter, co myśli, co go interesuje, co na nim robi wrażenie. I ta wiedza jest i pożyteczna, i chcemy ją zdobyć. Kim jest, jak jest nasz Pan Bóg? Ja tak właśnie będąc w tym temacie, to też przy tym, co właśnie ta księga opisuje, przy niektórych ludziach Pan Bóg jakoś zatrzymuje się szczególnie. Niektórzy ludzie opisani w tej księdze zrobili na Panu Bogu wrażenie i Pan Bóg w jakiś tam sposób ich opisuje. I dzisiaj właśnie chcę byśmy przyjrzeli się niektórym ludziom, o których Bóg napisał, bo to ludzie pisali, ale pod inspiracją Bożą, z Bożego prowadzenia, o których Pan Bóg napisał, że są wierni. Co spowodowało, że Pan Bóg o niektórych ludziach napisał w ich charakterystyce, w ich opisie. Czasami jest to opis bardzo krótki, ale nie zabrakło słowa wierny. Chciałbym, żebyśmy to dzisiaj zauważyli. Może coś z tego się nauczymy, coś zobaczymy z tego i może chcemy pójść śladem tych ludzi, żeby na Panu Bogu właśnie takie wrażenie zrobić. Zobaczymy, kim ci ludzie byli, że Bóg chciał ich opisać jako wierni. W ogóle wierność to taka cecha szczególna, bardzo ważna cecha. No, cecha dobrego życia, cecha życia szlachetnego, wierność. Być wiernym swojemu słowu, być wiernym małżeństwie, być wiernym swoim zachowaniu, nie być dwulicowym, szczerym, to ma takie różne odcienie. W ogóle być człowiekiem wiernym. Zobaczmy, przyjrzyjmy się kilku ludziom i niech oni nam powiedzą, co znaczy być wiernym i dlaczego Pan Bóg chciał, żeby przy ich nazwisku, przy ich imieniu stało słowo wierny, że on był wierny. Pierwszy taki człowiek to Mojżesz. Jak określimy Mojżesza? Różnie można go określić, ale między innymi Słowo Boże określa, że był to prorok. Może mniej go widzimy jako proroka, bardziej go widzimy jako przywódcę narodu, ale prawda jest taka, że Mojżesz też prorokował. Duch na niego Boży zstępował i on prorokował. Wiele jego słów proroczych jest zapisanych w Piśmie Świętym i warto też to zauważyć. Chciałbym, byśmy przeczytali dwa wersety z Pisma Świętego o tym właśnie mężu Bożym, o tym człowieku. Pierwszy to czwarta Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 7 wiersz. I niech tak zostanie ten werset i kolejne, aż podam kolejny, tak? Aż podam kolejny. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Całym moim domu jest on wiernym. I to słowo wierne będzie przewijać się przez całą tą usługę moją, chociaż czasami będą to może synonimy, ale w Piśmie Świętym będzie to jedno słowo, właśnie wierny. I o Mojżeszu mówi sam Pan Bóg, nazywa go sługą i na koniec mówi, w całym domu moim jest on wiernym. I też z Hebrajczyków przeczytajmy, 3:5. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Tam Stary Testament, a tutaj Nowy Testament został więc zauważony i w Starym Testamencie, a także i Nowy Testament. W Nowym Testamencie ta postać również została wyróżniona. Wierny. Wierny w całym swoim domu. Tak o nim powiedział Pan Bóg. Mojżesz był człowiekiem, który był wierny wypełnieniu Bożego projektu. Bóg ma pewne swoje plany, projekty, zamysły, wykonuje je. Nie to, co sam może zrobić, wykonuje sam, ale też pewne projekty przekazuje człowiekowi. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, wyposażył nas w niesamowite narzędzia i instrumenty i uważa nas za swoich partnerów i do pewnych projektów nas zaprasza, a wręcz przekazuje nam, czyni nas samodzielnymi wykonawcami tych projektów. Oczywiście on pomaga nam w tym, jest obecny przez cały czas. I tak było w przypadku Mojżesza. Otrzymał od Pana Boga zamysł, Pan wiedział, co Pan Bóg chce przez niego uczynić i w tym wypełnieniu tego Bożego zamysłu Mojżesz był wierny. Był wierny wykonawcą, był Bożym sługą i nauczycielem, który nie omieszkał wszystko uczynić według tego, co widział, co Bóg mu pokazał i co Bóg mu przekazał. Wszystko czynił z wolą Pana. Pytał się o wolę Pana i czynił doskonale, z doskonałą wolą Bożą. Zbudował Panu Bogu przybytek, wiernie według wzoru danego mu z góry i wiernie też ludowi przekazał wszystkie Boże prawa, które do dzisiaj możemy w Biblii Słowie Bożym przeczytać. Wierny. Pan Bóg zauważył, że wszystko, co mu zostało przekazane, wszystko Mojżesz wiernie przekazał. Niczego nie uważał za drugorzędne, niczego nie zaniedbał. Wszystko przekazał. I Pan Bogu to się podobało i powiedział, Mojżesz, mój sługa, któremu zleciłem, którego jakby obarczyłem moim planem, wszystko wykonał wiernie. Mojżesz. Pierwszy człowiek, którego przedstawiam, wierny w całym domu swoim, jak go określił Pan Bóg. Druga ważna postać to Abraham. Nie można pominąć Abrahama. Abraham, patriarcha. Jeden z tych pierwszych, którzy znali Boga, którzy chcieli Boga poznawać i którzy Bogu służyli. Przeczytajmy o nim. W różnych księgach można o nim przeczytać, ale dzisiaj nieoczekiwanie przeczytamy o nim w księdze Nechemiasza. W księdze Nechemiasza. 9 rozdział, wiersz od 6 do 8. Ty jedynie jesteś Panem, Ty stworzyłeś niebiosa, niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje Ci pokłon. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. A gdy stwierdziłeś, że serce jego jest Ci wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chetejczyka, Morejczyka, Perzyjczyka, Jebuzyjczyka, Girgazyjczyka dasz jego potomstwu i dotrzymałeś swego słowa, bo jesteś sprawiedliwy. Może do 7 wiersza wróćmy. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. Abraham został w kilku miejscach nazwany również przyjacielem Boga. No, to rzecz niesamowita. Pan Bóg ma swoich przyjaciół. Jednym z tych przyjaciół, albo jednym z ludzi, którzy zostali tak właśnie opisani w taki rzadki, niesamowity sposób, był właśnie Abraham. Z pewnością zasłużył sobie na to. Miał swoje błędy, żebyśmy wiedzieli, że nie był doskonały. Miał swoje błędy. Niemniej jednak, gdy chodziło o sprawę Bożą, szedł na całego i to w wielu momentach swojego życia. Na początku nazywał się Abram, jak tutaj z tego wiersza przeczytamy. Abram. I to imię Abram, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jaka jest różnica między Abram a Abraham. Brzmi to bardzo podobnie, ale ta różnica w imieniu jest bardzo istotna. Abram oznacza ojciec jest wysoko, albo tak, żeby to nam bardziej przybliżyć, to znaczenie ojciec jest wywyższony. Więc no, ładne imię, dobre imię. Ojciec jest wywyższony, czyli on jako ojciec jest wywyższony, jest no, otoczony czcią ze względu na to, co potrafił w życiu zdobyć, osiągnąć, wysoko szanowany człowiek. No i to imię również było bardzo piękne. Ojciec jest wywyższony. Ojciec, on jako człowiek, jako ten, który jest patriarchą, przywódcą rodu, wywyższony. Ale w pewnym momencie nastąpiła przemiana, zwrot w jego życiu. Przeczytamy może o tym w Księdze Genezis, czyli pierwszej Mojżeszowej, 15 rozdział, 5 i 6 wiersz. Tam coś nastąpiło. Potem wyprowadził go Abrama na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham i Sara nie mieli dzieci w tamtym czasie jeszcze. A Bóg wyprowadza Abrahama, człowieka no, bliskiego setki, i mówi, wyprowadza go na zewnątrz, pokazuje mu gwiazdy i mówi: tak liczne będzie twoje potomstwo. Kto z nas uwierzyłby, gdybyśmy byli na miejscu Abrahama? Niewielu chciałoby w to uwierzyć, że będąc już u schyłku swojego życia, blisko śmierci, jeszcze będę oglądał swoje potomstwo i to moje potomstwo będzie tak liczne jak te gwiazdy na niebie. No cóż, piękny, powiedzielibyśmy, sen, piękna wizja. Pan Bóg jest wspaniały, że tak dobrze chce, no ale my jako ludzie znamy swoje granice, znamy swoje miejsce w szeregu, no i nie bylibyśmy w stanie, nawet gdyby Bóg do nas to powiedział, nawet gdyby to była taka oczywista wizja, czy wspaniały, namacalny wręcz sen, nie bylibyśmy w stanie uwierzyć. Abraham uwierzył. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, jak czytamy, i Pan Bóg nadał mu inne imię. Imię Abraham, a imię Abraham oznacza ojciec mnóstwa. Właśnie w związku z tym wydarzeniem, w związku z tym, że uwierzył. Nie wcześniej mu dał imię Abraham, ojciec mnóstwa, ale potem, gdy uwierzył, że Pan Bóg może mu dać potomstwo i to potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazda na niebie, Pan Bóg dał mu imię ojciec mnóstwa. Abraham. Bardzo ciekawe jest spojrzeć na to też z innej strony. Mianowicie Pan Bóg, zmieniając jego imię, zmienił też jego myślenie, jego nastawienie, azymut jego życia. No bo imię Abraham też było piękne, ojciec wywyższony, ale a tutaj ojciec mnóstwa. Czy nam wydawałoby się, że jest wielka różnica w tym imieniu? O co Bogu chodziło? Dlaczego chciał, sam Bóg się tym zainteresował, albo Bogu zależało na tym, żeby zmienić jego imię? Chodziło najbardziej właśnie o samego Abrahama, czy Abrahama. Widzimy w tym imieniu, ojciec wywyższony, że tutaj w tym imieniu Abraham jest on w środku, on jest w centrum, ojciec wywyższony. Nie wiem, jakim on był w swojej naturze, czy był skromny, czy nie, ale on był w centrum. Ja, ojciec, czczony, obdarzony czcią, ten no, pierwszy przywódca rodu, no ale on jest w centrum. A tutaj Bóg mówi, ojciec wielu, ojciec mnóstwa. Chciał Pan Bóg, żeby Mojżesz skoncentrował się na czymś innym. Nie na sobie, nie na tym, że on jest centrum, że on jest jakby czczony, wywyższony, nawet jeżeli na to zasłużył, ale Abrahamie, zwróć swoją uwagę na coś innego. Zobacz, że w związku z moim słowem, z moim projektem, z moim planem, ty będziesz miał potomstwo i to dla mnie, dla Pana Boga jest ważne, bo z ciebie wyjdzie naród. I o to zadbaj. O tym myśl. Tym się zainteresuj. Tutaj niech koncentruje się twoja wiara. Pan Bóg zmienił myślenie Abrahama z kierunku na siebie, z kierunku na wiarę, na lud, na przyszłość, na to, co będzie potem, na to, co Pan Bóg chce przez niego uczynić. Okazuje się, że gdy obserwujemy także i choćby nasze życie, jeśli traktujemy naszą pobożność poważnie, szczerze, to zauważymy, że Pan Bóg też czyni rzecz podobną z nami. Nawróciliśmy się, stawialiśmy pierwsze kroki w wierze, ale po roku, po 5, po 10 czy po 20 widzimy, że Pan Bóg nas prowadził, że czegoś nas uczył. Uczył nas rzeczy, których byśmy się nigdy nie nauczyli w świecie czy w innym kontekście. Pan Bóg uczy każdego z nas i zmienia nasze myślenie. Często właśnie było podobnie jak w przypadku Abrahama czy Abrahama, że musieliśmy odejść od myślenia skierowanego na nas do myślenia skierowanego na zewnątrz, na inne ważniejsze rzeczy, ważniejsze cele, aniżeli my w środku, my w centrum. Ego nasze w centrum. Więc Abraham, patriarcha, jako ten, który był wierny Bogu. Bóg dzięki temu mógł wiele z Abrahamem uczynić i dzięki temu mógł przez Abrahama wywieść cały naród. Jaki naród? Wiemy, jaki naród i jak to dalej wszystko było. Biblia powstała dzięki temu, że z Abrahama stał się Abraham. Kolejny człowiek wielki, bo zauważony przez właśnie Biblię, i o którym, którego Bóg opisuje jako wierny, to Daniel. Daniel, premier rządu u kilku władców. Nawet nie u jednego, ale u kilku satrapów, u kilku cesarzy, carów, królów, jakkolwiek to nazwiemy, u kilku. Daniela 6, 4, 5. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch. Może być z małej litery duch, ale ja bym tam też napisał duch przez dużą literę, pierwszą D. I też byłoby dobrze. I król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania i winy. Godny zaufania, w oryginale jest tam słowo wierny. Daniel był wierny, godny zaufania, wierny w swoich powinnościach, w swoich obowiązkach. To nie jest rzecz dla wszystkich. Być godnym zaufania, zdobyć zaufanie u króla, u cesarza, jeszcze być wyniesionym do tak wielkiej godności jak Daniel, by być prawą króla, by być premierem jego rządu, by być ponad jego ministrami, zarządzać całym królestwem w imieniu króla, to nie jest rzecz dla każdego. Daniel był w stanie pokonać wszystkie bariery. Król zauważył tę postać Daniela, mimo że Daniel nie pochodził z narodu króla. Jak wiemy, Daniel pochodził z uchodźców zabranych z ziemi Izraela, niewolników i dopiero w wychowaniu, w kształceniu go, wszyscy wokół zobaczyli, że jest on inny, że jest światlejszy, bystrzejszy, mądrzejszy, no, bardziej szlachetny, godny zaufania i tak powoli piął się w górę. aż doszedł właśnie do tej wysokości bycia prawą ręką króla. Dlatego, że był wierny w swoich powinnościach, był godny zaufania. Nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Przypomnę tylko, że był to człowiek wierzący. Dla swojego Boga był gotowy nawet poświęcić swoje życie. Był taki moment, kiedy musiał wybrać albo moje życie, albo cześć dla Pana Boga. Wybrał cześć dla Pana Boga. Pan Bóg go osłonił i to nie raz. Wszystko dlatego, że był w nim inny duch. Był w nim inny duch. Wierny we wszystkim, godny zaufania, wierny w swoich powinnościach. I także i dla nas jest tutaj pewna lekcja, jeżeli chcemy zrobić na Panu Bogu wrażenie, jeżeli jest w nas inny duch, to bądźmy wierni tym, co czynimy. Wierni w swoich powinnościach. Idziemy dalej. Tym razem już będzie to Nowy Testament. Paweł. Paweł, kaznodzieja. Apostoł Paweł. 1 Tymoteusza, 1 rozdział i 12 wiersz. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi, Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Znowuż uznał mnie godnego zaufania. Tam jest słowo wierny w oryginale. Paweł, kaznodzieja. Bóg uznał go wiernym i godnym zaufania. I dlatego zlecił mu tę służbę. Czasami możemy zastanowić się, pomyśleć, dlaczego ten ktoś otrzymał daną służbę, a nie ja? Dlaczego ten ktoś tak wysoko zaszedł, a nie ja? Przecież nie jestem gorszy, mam takie same talenty, albo może nawet więcej mam talentów, aniżeli ten ktoś, a mimo to on zaszedł wyżej, aniżeli ja. Przynajmniej w tych Bożych sprawach. A no właśnie, może tutaj tym jest cała tajemnica, że Bóg wie, iż tamten może mniej zdolny, może nie taki bystry jak ja, ale Pan Bóg wiedział, że tamten jest wierny, jest wierniejszy ode mnie i bardziej można na nim polegać, jest bardziej godny zaufania. Paweł, kaznodzieja, apostoł, był człowiekiem, któremu Bóg się przyglądał, którego naturę i charakter Pan Bóg sprawdził nieraz i uznał w rezultacie, że jest to człowiek wierny, godny zaufania i można mu zlecić tę ważną służbę. Wiemy, jaką służbę. To Paweł jest autorem większości ksiąg Nowego Testamentu. To właśnie Paweł był człowiekiem, który wędrował nie bacząc na nic po całym ówczesnym cywilizowanym świecie i głosił Ewangelię, tak jak mu zlecił Jezus Chrystus, jego Pan, który go też ciągle wzmacniał w jego słabościach. To dzięki niemu myślę, jestem przekonany wręcz, że no, jesteśmy tutaj, jesteśmy Kościołem, jesteśmy wierzący, dzięki temu, że był gorliwy, że był wierny i od samego początku wykazał się zaufaniem. Kolejny człowiek to Tychikus. Słyszeliśmy o takim człowieku? Tychikus. To był pastor. To był przełożony gminy chrześcijańskiej. Efezjan 6 rozdział 21 wiersz. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu. Człowiek, który no, tylko tutaj zostaje wymieniony w Biblii i w Ewangelii. Człowiek, na którym mógł polegać apostoł Paweł, wspomniany wcześniej, a mógł polegać, czy został wysłany do specjalnego zadania, dlatego, że był wierny. Apostoł Paweł miał o nim takie zdanie, że był wiernym sługą w Panu. Tak jak Pan Bóg widzi ludzi, widzi ich charaktery, widzi, jakie jest ich wnętrze i może im powierzać pewne zadania, tak samo i apostoł Paweł, tak samo i ludzie wybrani przez Boga też mogą innym dać pewne zadania, bo widzą, że są wierni. I ten Tychikus, pastor, został zauważony przez apostoła Pawła. Apostoł Paweł stwierdził, że może na nim polegać, że jest wierny, że jest wiernym sługą i może wypełniać bardzo, bardzo ważne zadanie w tym momencie. Kolejny człowiek, to Tymoteusz. No to już to imię częściej spotykamy, mniej więcej mamy pewne wyobrażenie. Czytamy też o listach do Tymoteusza. 1 Koryntian, 4 rozdział i 17 werset. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Nie można posłać do ważnego zadania byle kogo. Jeżeli pośle się człowieka, na którym nie można polegać, to od razu na samym początku można zapomnieć, że zadanie zostanie wykonane. Wybrany ten człowiek, Tymoteusz, o którym tak ciepło się wyraża apostoł Paweł, że jest jego umiłowanym i wiernym synem w Panu, tego człowieka do ważnego zadania wybiera apostoł Paweł. O nim wiemy, o Tymoteuszu, że był to człowiek, który poświęcał się dla sprawy Boga. Poświęcał się. Przeszedł wiele prób i ostatecznie okazało się, że jest wierny. Wszystkie próby przeszedł i jest wierny. W księdze Filipian, w 2 rozdziale, w 22 wierszu przeczytamy takie słowa o nim. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Tak o nim w innym miejscu pisze apostoł Paweł. Wierny, miłujący jak syn ojca. Razem służyli Ewangelii, ale najprawdopodobniej Paweł był dużo starszy i Tymoteusz, który mu towarzyszył, był jemu wielką pomocą do tego stopnia, że służy mu jak swojemu własnemu ojcu. Kto jeszcze, o kim jeszcze jest napisane, że taki był wierny? Jozue. Jozue, który był przywódcą narodu po Mojżeszu, o nim jest napisane, że zanim został wielkim przywódcą narodu, pierw był sługą Mojżesza. Mył jemu nogi, nosił za nim ręcznik, laskę przytrzymywał, kiedy trzeba było, prasował mu odzież i tak dalej. Był jego sługą, ale za swoją wierność, za swoje oddanie Bóg go później wyznaczył i pewno Mojżesz to również zobaczył, wyznaczył go przywódcą narodu. Kolejny człowiek, którego imię też tak jest mało znane. Epafras, Kolosan, 1 rozdział, 7 wiersz. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Wiernym sługą Chrystusowym dla was. Dla rozjaśnienia tego obrazu jeszcze 4 rozdział i 12 werset. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Aha, to już więcej nie wiemy, na czym polega jego wierność. Był to człowiek modlitwy, człowiek, który lubił się modlić, człowiek, który chciał się modlić. Modlił się nie tylko po to, żeby aureola była nad jego głową widziana, żeby inni mogli go podziwiać, jaki on jest pobożny. Nie, jego modlitwa miała taki cel, aby Kościół stał na wyższym poziomie. A Kościół będzie na wyższym poziomie, kiedy poszczególni członkowie tego Kościoła wejdą na wyższy poziom. I on modlił się o innych, aby byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Tak więc modlitwa przyczynna, modlitwa stawnicza ma wielki sens. Epafras był człowiekiem wiernym w modlitwie. Mamy w zborze kilku ludzi, którzy lubią się modlić i którzy nawet proszą, aby do nich zgłaszać sprawy, jakieś trudne problemy i oni chętnie o to się pomodlą. Tacy modliciele w kościele to skarb. To jest prawdziwy skarb. A jeśli chciałbyś, widzisz w zborze jakiś problem, widzisz u człowieka drugiego, z którym siedzisz w ławce, problem, to możesz jemu pomóc. Może niekoniecznie przez to, że z nim porozmawiasz, chociaż to też jest ważne, ale tak jak Epafras, możesz najbardziej pomóc przez właśnie modlitwę. On się modlił i wiedział, że przez jego modlitwę inni będą doskonalsi. Inni będą mogli lepiej wykonać Bożą wolę. Chciałbym przy okazji zachęcić, więc módlcie się o Kościół, żeby wszystkie miejsca były zajęte, żeby było więcej tych, którzy chwalą Pana Boga. Módlcie się o zespół uwielbieniowy, módlcie się o pastora, módlcie się o wszystkie inne służby I zobaczycie, zobaczymy wszyscy razem, że to ma sens, że ta modlitwa przynosi konkretne owoce, tak jak w przypadku Epafrasa. Włącz się do takiej modlitwy przyczynnej, do modlitwy wstawniczej, a zobaczysz na swoje oczy owoce swojej modlitwy, a jeszcze w przyszłości otrzymasz wielką nagrodę w niebie. A jeszcze za twojego życia tutaj na ziemi Pan Bóg powie o tobie, że jesteś wierny. Wierny sługa, wierny mój sługa. Wierny dlatego, że wiernie się modlił, stawiał się za innych, jak Epafras. I kolejny człowiek, Kolosan, 4 rozdział i 9 wiersz, to Onezym, partner i pomocnik. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Mówi o Onezymie, apostoł, poleca go. Jeszcze dla uzupełnienia tego obrazu, Filemona, 17 werset. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie, Onezym, partner apostoła i jego wielki pomocnik. I o nim mówi wierny i umiłowany. Bardzo wiele pomagał apostołowi. Apostoł miał go za swojego przyjaciela i mówi o nim, że jest to człowiek, który pochodzi spośród was. Chciałbym tam przy okazji coś na ten temat powiedzieć. Jesteśmy zborem, jesteśmy kościołem, razem siadamy w ławce, razem później spożywamy posiłki, znamy się, jedni lepiej, drudzy troszkę gorzej, ale znamy się. Znamy swoje imiona, przynajmniej bardzo często znamy swoje nazwiska i wiemy, co na kogo stać. Wiemy, czy możemy, wiemy, na ile możemy na kimś polegać, że w ogóle przychodzimy do zboru i możemy na kimś polegać, podzielić się swoim problemem i możemy liczyć na jakąś pomoc. Pochodzi spośród was. Paweł wiedział, jak cenni są ci, którzy się poświęcają i pochodzą z lokalnego zboru. Jeżeli miałbym wybrać kogoś do jakiegoś zadania, to nie będę szukał w zborze sąsiednim, nie będę szukał w kościele z innego miasta, ale będę szukał kogoś z tego zboru, spośród ludzi, których znam. Tak samo i ty raczej będziesz polegał na tych, których znasz ze swojego zboru, aniżeli na kimś gdzieś tam z innego kościoła. Apostoł Paweł wiedział, że to jest cenne. Znać, żeby znać siebie nawzajem i móc na sobie nawzajem polegać. Pochodzi spośród was. To jest człowiek sprawdzony, to jest człowiek, którego znacie. On pochodzi spośród was i ja go mogę polecić. Wierny, umiłowany, wspaniały, spolegliwy. I tak go widział apostoł Paweł. I my uczmy się również tak patrzeć na siebie nawzajem. Czytamy o nim, że na początku ten Onezym był złym sługą Filemona. W tym momencie jest wiernym sługą Pawła, wiernym sługą swojego byłego pana, bo kiedy nawrócił się, zmienił swoje myślenie, swoje zachowanie i jak na początku był złym niewolnikiem i złym sługą, tak później po nawróceniu stał się dobrym sługą i jego pan dał mu wolność. Ostatecznie stał się biskupem w Berei, nie tylko pastorem, ale i biskupem w Berei. Tak wyglądała kariera, jeśli mogę użyć tego słowa, Onezyma. I kolejny człowiek to Sylas, czyli posłaniec. 1 Piotra, 5 rozdział, 12 werset. Przez Sylwana, wiernego wam, jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Wierny spośród świętych. Sylas. Sylas, znamy go bardziej jako Sylasa. Wierny wobec świętych. Spotykamy go w kilku miejscach w Piśmie Świętym. Spotykamy go, gdy chodzi, usługuje, wędruje razem z Pawłem i Tymoteuszem. To właśnie on, ten Sylwan czy Sylas, razem z Pawłem, pobity w więzieniu, śpiewali razem pieśni, aż powstało trzęsienie ziemi i zostali uwolnieni. A stróż więzienia na podstawie ich świadectwa uwierzył wraz z całą rodziną w Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Wierny wobec świętych. Mamy dbać o wszystkich, a najbardziej o domowniku wiary. Tak nas uczy Pismo Święte. I Sylas był takim człowiekiem, który to dobrze rozumiał i to praktykował. Wszystkich kochamy, ale i wszystkim służymy, wszystkim chcemy pomóc, ale najbardziej domowniku wiary. Tak nas uczy Słowo Boże i tak jest sprawiedliwie. I tak właśnie powinno być. Wszystkim chcemy pomóc, wszystkich kochamy, o wszystkich się modlimy, ale najbardziej domownikom wiary. Wszystkim chcemy pomóc, także i finansowo, ale najbardziej domownikom wiary, najbardziej swojemu Kościołowi. I tak jest sprawiedliwie. I ostatni człowiek, którego chcę na tym miejscu wspomnieć, to Antypas. Objawienie świętego Jana, 2 rozdział, 13 werset. Prześladowany chrześcijanin. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Antypas, chrześcijanin prześladowany, człowiek wierny aż do śmierci. Pan Bóg chciał, uważał za właściwe, żeby wspomnieć tego człowieka i opisać go jako wiernego człowieka, bo był wierny aż do śmierci. Nie zaparł się swojej wiary aż do śmierci, bo właśnie przez to, że wierzył, życie jego zakończyło się śmiercią i to śmiercią męczeńską. Ostatnio wspominaliśmy, że XXI wiek to jest wiek największego prześladowania chrześcijan. Ale już wtedy, już na początku, wielu ludzi przez to, że chciało wierzyć w Chrystusa i oddało jemu swoje życie, byli prześladowani, musieli uciekać z swojej miejscowości. Ich majątki były im zabierane. A niektórzy nawet kończyli śmiercią na arenach, gdzie rozrywały ich zwierzęta dzikie i tak dalej. Wierny aż do śmierci. Jest taka przypowieść o siewcy Mateusza, 13 rozdziale, gdzie dowiemy się w tej przypowieści, że to właśnie prześladowanie sprawi, że wielu się zgorszy. Także można być wiernym, można być wierzącym, można nawet w miarę się starać, ale to dopiero ciężki moment prześladowania sprawi, że okaże się, jaka naprawdę jest nasza wiara. Nie ma nas może tutaj dużo w Kościele dzisiaj, ale gdyby przyszło prawdziwe prześladowanie, tak jak za tych czasów pierwszych chrześcijan, to może by nas było tylko połowę, może ćwierć tylko. Spróbujmy sprawdzić w swoim sercu, jak naprawdę zachowalibyśmy się w momencie, gdyby trzeba było przejść przez prześladowanie. Gdyby z powodu naszej wiary zabrano nam cały dorobek naszego życia, albo, nie daj Boże, gdybyśmy musieli ryzykować własnym życiem, bo wyznajemy Chrystusa. Pomyślmy w naszym sercu, czy stać byłoby nas złożyć taką wielką ofiarę, zapłacić taką wielką cenę za moją wiarę, za mojego Pana, za to, co wyznaję, za moje przekonania. Oby tak nie było, jak myślę. Może jestem pesymistą, ale myślę, że przynajmniej niektórych spośród nas zabrakłoby na tym zgromadzeniu, gdyby przyjście do kościoła wiązało się właśnie z prześladowaniem, a nawet z ryzykiem utraty życia. Antypas, chrześcijanin prześladowany, wierny aż do śmierci. To tyle. Jeszcze raz przypomnę, Mojżesz, wierny w swoim domu, Abraham, patriarcha, wierny Bogu, Daniel, premier rządu u kilku władców, wierny w swoich powinnościach, Paweł, kaznodzieja, Bóg uznał go wiernym i godnym zaufania, Tychikus, pastor, opisany jako wierny sługa, Tymoteusz, uczeń apostoła Pawła, o którym Paweł pisze, że wierny syn, mój umiłowany, wierny syn w Panu, Epafras, wstajemnik, wstawiennik i modliciel, o którym jest napisane, że był wierny w modlitwie, Onezym, który był wierny i umiłowany, zaczął jako zbuntowany niewolnik, skończył jako wolny człowiek i biskup w Berei. Sylwan, wierny wobec wszystkich świętych, współpracownik Pawła i na koniec Antypas, prześladowany chrześcijanin, który pozostał wierny aż do śmierci. Wierny swojemu Panu, wierny swoim przekonaniom, wierny temu, w co uwierzył. Obyśmy my również umieli być wierni i obyśmy wpadli w oko Panu Bogu właśnie przez to, że w jakiejś tam dziedzinie, najlepiej we wszystkich dziedzinach naszego życia, wykażemy się wiernością, jak ci, o których przed chwilą mówiliśmy. Postańmy do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Panie i Boże nasz, że mogliśmy przyjrzeć się tym ludziom, o których powiedziałeś, że byli wierni. Panie Boże, często jest tak, że my nie grzeszymy wiernością, ale chcemy to zmienić, Panie nasz i Boże. Chcemy być ludźmi, którzy wykażą się większą wiernością jak dotąd, abyś Ty mógł, Panie Boże, to zauważyć i na pewno docenić. Dziękujemy Tobie, dobry Boże, że nas kochasz więcej nawet, że jesteś w nas zakochany. Jeśli widzisz w nas takie szlachetne cechy, to Tobie się to bardzo podoba. Do takich ludzi chcesz wielce wywyższyć i mocno nagrodzić. Panie nasz Boże, pomóż nam, abyśmy byli wierni. Panie Boże, bo Ty przyjdzie ten najtrudniejszy moment. Moment próby, przejdziemy tę próbę zwycięsko i ostaniemy się. Panie nasz i Boże, bo nie ma innego wyjścia. Ty pomożesz, Ty ochronisz, Ty poprowadzisz do końca, ale chciałbyś, abyśmy umieli wykazać się właśnie tą ważną cechą, jaką jest wierność. Pomóż nam, Panie Boże, aby nikt z nas nie zachwiał się, aby nikt z nas nie zawiódł w żadnej chwili, gdy właśnie na wadze będzie sprawa wierności. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że Ty nas powołałeś i prowadzisz nas, i pomożesz, i posilisz, aby tak się właśnie stało. Uwielbiamy naszego dobrego Boga i wywyższamy, że jest naszym wspaniałym Ojcem i niesamowitym przyjacielem. Amen. O, zespół stoi, właśnie upatrzył, ja was zaprosić. To zaśpiewamy kilka pieśni. Sorry. Może zrobimy właśnie, jak to zrobimy. No dobrze, już, jak tak już jesteście tutaj, to zaśpiewamy jedną albo dwie pieśni. Okej. Okay. Zanim przejdziemy do korytarza, korzystać z Agapę, to jeszcze pomodlimy się. Pomodlimy się o Filipka, o syna Marzenki i Pawła, który jest w szpitalu. Przeziębił się, jest chory, a dla dziecka wcześniaka to szczególnie ryzykowna sytuacja, niebezpieczna, i rodzice proszą o modlitwę i oczywiście z przyjemnością to zrobimy. A może po co ja mam zawsze... Mariusz, chodź, to są jakby twoje dzieci duchowe, pobłogosław ich.
Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz, Panie. Wierzymy, że wszystko mamy w Tobie. W Tobie mamy też uzdrowienie, Panie. I dziękujemy Ci za to, że Ty na krzyżu, Panie, zapewniłeś nam to, że możemy być uzdrowieni. I prosimy Cię, Panie, za Filipka, za syna Marzenki i Pawła, Panie. Ty daj mu zdrowie. Wierzymy, że Ty to możesz uczynić, Panie. I dziękujemy Ci już za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, w swojej mocy możesz to uczynić. Dziękujemy Ci za wszystkich naszych braci i sióstr, którzy są w potrzebie, którzy potrzebują zdrowia, uzdrowienia, tak dotknięcia Twojego, Panie. Ja proszę, aby też w tym tygodniu, Panie, żebyś Ty tak zadziałał, Panie, żebyś ochronił wszystkich, Panie, od chorób, które przychodzą, od wirusów, Panie, abyśmy byli wolni. Nie tylko, Panie, wolni od naszych trosk, Panie, ale też i od chorób, Panie. Tak. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen.
Amen. Amen. Życzę wszystkim dobrego tygodnia i do zobaczenia. Z Bogiem.